Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Każdy z nas z pewnością choć raz w życiu chciał zrzucić parę kilo. Jednym się to udało, drugim nie. A jeszcze innym po schudnięciu wróciło tyle samo kilogramów, a czasami nawet więcej. I jak się odchudzać z głową i skutecznie? O tym będę rozmawiać dzisiaj z moim gościem, dietetykiem klinicznym i sportowym, panią Anną Słomkowską. Dzień dobry, witam panią w studio.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
I od razu uruchamiamy nasz SMS-owy numer telefonu 603-06-06-06. Możecie państwo zadawać pytania o diety i jedzenie, także o odchudzanie. Zacznijmy może od tego, jak wybrać dietetyka profesjonalistę, bo co właściwie trzeba wiedzieć, żeby oddać się pod opiekę prawdziwego fachowca?
Faktycznie dzisiaj rynek jest pełny dietetyków, żywieniowców. Nie każdy z nich jest de facto dietetykiem po studiach, taki, który ma ugruntowaną wiedzę. Myślę, że przede wszystkim pierwszym źródłem informacji jest internet. Warto poszukać opinii na temat danego dietetyka. Warto zobaczyć na jego stronie informacje o nim, czyli przede wszystkim też, jakie ma wykształcenie. A czasami jest tak, że osoby, które doradzają, nie są dietetykami, ale doradzają w sprawach żywienia w jakichś bardzo zawężonych obszarach.
Kończą na przykład dwutygodniowy kurs, tak, czy tam nawet krótszy i wtedy układają nam dietę? Są takie osoby?
Są takie osoby na rynku, jak najbardziej. Natomiast no, to zawsze wiąże się z jakimś ryzykiem, że ta ich wiedza nie jest, jest po prostu powierzchowna, czyli mają wiedzę w danym obszarze, ale jeżeli pojawiają się elementy dodatkowe typu współistniejące choroby, które się nawzajem wykluczają, tu pojawia się problem, bo takie osoby nie potrafią sobie z tym poradzić. To znaczy dla własnego bezpieczeństwa, tak jak szukamy często specjalistów, czytamy o nich opinie, szukamy na ich stronie informacji. To jest jedna kwestia, taka początkowa. Później ewentualnie można wybrać kilku dietetyków, zadzwonić do nich i zadać kilka ważnych pytań.
Czyli ważne jest, żeby dietetyk miał wykształcenie medyczne, tak? Żeby studiował dietetykę na Akademii Medycznej, miał też wiedzę z zakresu organizmu człowieka, tak? Działania tego organizmu.
Tak, aczkolwiek nie zawsze musi to być Akademia Medyczna, dlatego że w Warszawie na przykład SGGW również kształci bardzo dobrze dietetyków. Bardziej myślę tu o tym, żeby to nie był dietetyk właśnie po jakichś kursach, po jakichś tylko szkoleniach podyplomowych, które dają mu tylko część wiedzy, a podstawę ma zupełnie z czego innego.
No już kiedy się zdecydujemy, że chcemy się odchudzać, albo chcemy zasięgnąć porady dietetycznej, bo nie zawsze jest to związane z odchudzaniem, to czego właściwie możemy się spodziewać po takiej pierwszej wizycie u dietetyka?
Każdy dietetyk ma swój styl prowadzenia wizyty i one nie muszą być wszędzie takie same. Natomiast są pewne elementy wspólne. Profesjonalna porada dietetyczna powinna zawierać wywiad medyczno-żywieniowy, czyli tutaj nie tylko pytamy o jedzenie, ale również pytamy o przebyte choroby, o stosowane leki, o dolegliwości. Zahaczamy troszeczkę o obszar psychologii, bo to jest też równie ważne, z jakim nastawieniem przychodzi pacjent, czy ma jakieś problemy, na przykład z depresją. Przeprowadzamy dokładny wywiad żywieniowy. Ja na przykład zawsze proszę swoich pacjentów, aby przynieśli dzienniki żywieniowe napisane na kartce.
A co to jest dziennik żywieniowy?
Dziennik żywieniowy to jest po prostu spisanie tego, co zjadają przez kilka dni. Łącznie z godziną, wymienieniem produktów oraz miejscem, w którym to się dzieje. Dzięki temu łatwiej mi rozpoznać ich naturalny styl żywienia i później dopasować plan żywienia do potrzeb organizmu.
O co jeszcze może zapytać dietetyk, jeśli chodzi o na przykład choroby? Czy my wszystko musimy powiedzieć, albo przynajmniej powinniśmy?
On musi o to zapytać, jeżeli chce dobrze dostosować plan żywienia do potrzeb pacjenta. Dlatego, że bardzo często to nie błędy żywieniowe, które popełniamy, są odpowiedzialne za naszą nadwagę, bynajmniej nie tylko. Natomiast właśnie współistniejące choroby, czy też dolegliwości, bo to nie musi być choroba, to mogą być dolegliwości, również utrudniają proces odchudzenia lub sprzyjają tyciu. I to jest dość ważny aspekt wizyty dietetycznej. Stąd też taka wizyta najczęściej trwa około godziny, przynajmniej ta pierwsza, ponieważ wymaga dokładnego spenetrowania pacjenta od tej strony medycznej i dietetycznej.
My powinniśmy przynieść jakieś wyniki krwi albo jakieś inne badania na tą pierwszą wizytę?
Na pierwszą wizytę, jeżeli mamy wyniki krwi nie starsze, powiedzmy, niż 2-3 miesiące, warto je ze sobą zabrać. Natomiast zwykle, no, ja tak prowadzę, że zawsze proszę swoich pacjentów o te wyniki, które mają. Jeżeli jest coś potrzebne, to wychodzi mi to na wizycie i wtedy proszę o zrobienie ewentualnie dodatkowych wyników.
Rozumiem, że taka wizyta pierwsza to jest nie koniec, bo tych wizyt będzie więcej. Najczęściej na tej pierwszej wizycie już coś się konkretnego dzieje dla pacjenta?
Tak, dzieje się bardzo dużo. Dostaje ogromną dawkę wiedzy, natomiast jeszcze nie dostaje planu żywienia. I może wrócę do tej pierwszej części pytania. Tak, jest to jedna z wielu wizyt, jeżeli mówimy o odchudzaniu. Dlatego, że odchudzanie to proces. I nie można obliczyć nic matematycznie, ile, w jakim czasie możemy stracić. Możemy trzymać się książek, że powiedzmy tam w tygodniu od pół do kilograma masy ciała należy tracić. Ale to wszystko jest bardzo indywidualne i zależne od wielu czynników. Natomiast wizyt jest zwykle kilka. Średnio odbywają się co 2-3 tygodnie. To jest taki odpowiedni czas, żeby zaszły już pewne zmiany i żeby można było dalej modyfikować zachowania żywieniowe.
Rozumiem, że jak pacjent się nie stosuje do pani zaleceń, to pani mocno krzyczy. I każdy dietetyk.
Generalnie tak, mam różne podejścia. Faktycznie czasami kijem, czasami marchewką. Wszystko zależy od sytuacji, zależy od pacjenta. Te źródła motywacji dla pacjenta też trzeba umieć znaleźć. Tutaj nie ma jednego złotego środka, czy też przepisu. Faktycznie każdy pacjent to jest inna historia i o tym trzeba pamiętać. I nie tylko historia medyczna czy żywieniowa, ale również problemy w pracy, problemy rodzinne, które wpływają na zachowania żywieniowe i na to, jak pacjent się czuje, jak chudnie, jaką ma motywację.
Napisał do nas pan Rafał, który, jak pisze, korzystał z pani usług. Proszę bardzo. Gorąco pozdrawia. Wyniki były rewelacyjne, chociaż byłem pewnie prostym przypadkiem. Pozdrawiam, Rafał. Dziękujemy bardzo za tego SMS-a. Dziękuję. Czekamy na państwa SMS-y 603-06-0606. Wrócimy za chwilę po przerwie reklamowej, a mówić będziemy, dlaczego jedni chudną w oczach, a inni walczą z nadwagą całe życie.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W studiu gość Anna Słomkowska, dietetyk kliniczny i sportowy. Czekamy też na państwa SMS-y z pytaniami pod numerem 603-06-0606. I napisał do nas pan Grzegorz, żeby nie mieć nadwagi, stosuje się do chińskiego przysłowia: śniadanie jedz jak król, obiadem podziel się z przyjaciółmi, a kolację oddaj wrogowi. Czyli nie jedz kolacji, krótko mówiąc. I praca fizyczna na świeżym powietrzu przez cały rok to mój sposób na pilnowanie swojej wagi. Czy to dobry sposób, dobre podejście?
Z tym pierwszym się nie zgodzę, ponieważ tutaj ta kolacja jest jednak ważnym elementem jedzeniowym dnia. Natomiast faktycznie ta aktywność fizyczna, nie musimy uprawiać profesjonalnych treningów, jeżeli dbamy o nią na co dzień.
Mamy też kolejny SMS od słuchacza, który się nie podpisał. Stosuję dietę 1500 kalorii, przez okres 2 miesięcy gubię 10 kilogramów. Po czasie wracam stopniowo do normalnych posiłków i wracają mi te kilogramy. Czy to normalne i jak tego uniknąć? Proszę o poradę.
Dobrze, to może powiemy krótko o tym, na czym polega to odchudzanie i dlaczego często diety oparte tylko i wyłącznie o kaloryczność nie działają. Otóż jakby odchudzanie to jest proces i przede wszystkim nasza genetyka, biologia czasami predysponuje nas trochę do tego, że my łapiemy łatwiej te węglowodany niż inni. A ci inni to są tak zwani ektomorficy, czyli osoby o szybkiej przemianie materii. Oczywiście tych elementów jest więcej, ale chodzi o to, że one mogą jeść i jakby patrzymy na koleżankę z biura, która je za trzech i nic jej nie jest. To jest jedna sprawa, ale sprawy takie jedzeniowe, na które mamy wpływ, to odchudzanie czy też przybieranie na wadze nie skupia się tylko i wyłącznie na jedzeniu. Tutaj proces jest bardziej złożony, bo faktycznie możemy zwrócić uwagę na to, co się dzieje z naszym organizmem. Jeżeli mamy zaburzenia hormonalne, jeżeli dobrze nie śpimy, to są wszystko elementy, które wpływają na to, że tyjemy lub nie możemy schudnąć.
No i tutaj już powinnam zadać pytanie, czy w takim razie można odchudzić każdego?
Można, o ile są to osoby przygotowane do odchudzania. Czyli jeżeli ktoś jest chory, ma zaburzenia hormonalne, na które nie możemy wpłynąć bezpośrednio jedzeniem, to oczywiście tutaj musi być najpierw pod opieką lekarza. Krótko, takie choroby jak choroba Cushinga, która się tutaj akurat wiąże z zaburzeniem choćby kortyzolu, kluczowego hormonu, który powoduje, że tyjemy. Niedoczynność tarczycy, która jest taka wszędobylska. I to jest choroba, przy której możemy schudnąć, jeżeli te poziomy hormonów są wyrównane. Pacjent jest również pod opieką lekarza, bo to nie jest zadanie dietetyka, żeby ustawiać hormony. Ale musi być ta współpraca między lekarzem endokrynologiem, który się opiekuje pacjentem, nie zawsze bezpośrednio, ale wiem, że ten lekarz jest. I wtedy dietetyk może ten plan żywienia ułożyć.
Czy jest w ogóle ogóle jakaś dieta cud w takim razie? Taka dieta, która po prostu w cudowny sposób nas odchudzi bez wszystko. Względu na wszystko.
Nie, takiej diety nie ma. Dlatego, tak jak wspomniałam, każdy pacjent to inna historia. Być może są to takie diety szybko działające, które faktycznie polegają na mocnym ograniczeniu jakiejś grupy składników i wtedy ten organizm chudnie, ale nie chudnie w zdrowy sposób. Pojawia się bardzo szybko efekt jojo i tutaj ludzie zawsze szukają złotego środka. Złoty środek tak naprawdę jest w nas. Może warto wymienić jakby elementy, o które trzeba zadbać, żeby to odchudzanie było skuteczne. Czyli przede wszystkim spojrzymy na tą stronę zdrowotną.
Czy są ludzie na przykład zdrowi, którzy również nie potrafią schudnąć?
Oczywiście. To są na przykład osoby bardzo mocno zestresowane. Uwaga, odchudzanie nie polega tylko i wyłącznie na zdrowym jedzeniu. Tutaj w grę wchodzi obszar snu i regeneracji. Kiedy my źle śpimy, dochodzi do... Kiedy ten sen jest nieprawidłowy, jest płytki, jest przerywany, w głowie mamy wieczorem milion myśli, to jest to bardzo ściśle związane w odchudzaniu z naszym sukcesem. Dlatego, że jeżeli sen jest zaburzony, to krótko mówiąc, dochodzi do zaburzeń hormonów takich jak leptyna i grelina. Są to hormony, które regulują nam poczucie głodu i sytości. Jeżeli do głosu w prawidłowych warunkach powinno być tak, że ta leptyna jest naszym stoperem, mówi nam przestań jeść i ona reguluje nam ten apetyt, odpowiedzialna jest jakby za nasycenie. Natomiast w momencie, kiedy mamy zaburzony sen, jesteśmy zestresowani, uwaga, stres to nie jest tylko sytuacja, kiedy w pracy nie wyszedł nam projekt, czy pokłóciliśmy się, nie wiem, z partnerem na przykład. Natomiast stres może być również choroba, to może być nadmierny trening, co się bardzo często zdarza. To może być dla organizmu stresem jest brak snu, przejście z otoczenia zimnego do ciepłego. I teraz dochodzi do zaburzenia hormonów, które prowokują nasz organizm do podjadania w ciągu dnia. Czyli my jakby od środka nie mamy naturalnych hamulców w jedzeniu.
No właśnie, o tym będziemy jeszcze mówić, jak to powinno wyglądać, jak powinniśmy ułożyć sobie tą naszą dietę, ale mamy tutaj taki SMS ciekawy. Jakie pani ma uwagi odnośnie diety i ruchu przy stwierdzonej insulinooporności? Pyta pani Cecylia.
O, cudowne pytanie, dlatego że proces insulinooporności to jest jeden z kluczowych procesów, które prowokują do tycia. Może krótko o tym, co to jest ta insulinooporność, co to jest w ogóle ta insulina. Insulina jest związana z naszym cukrem we krwi, czyli z glukozą. Kiedy my coś jemy i rośnie nam glukoza we krwi, a jeżeli jemy bardziej słodkie rzeczy, słodycze, pijemy soki, nie wiem, jemy dużą ilość owoców, białe buły, ryże, to w tym momencie rośnie nam poziom cukru we krwi i odpowiedzią na to jest insulina. I teraz, jeżeli pojawia się insulina na skutek zaburzeń hormonalnych, jak na przykład policystyczne jajniki, bo tam ona występuje. Często insulinooporność jest związana właśnie z niedoczynnością tarczycy lub też może występować mechanizm insulinooporności na skutek błędów żywieniowych, czyli właśnie nieregularności jedzenia, bo za każdym razem jak jemy, ten poziom insuliny się podnosi i organizm produkuje na tyle dużo tej insuliny, że nasze tkanki stają się na nią oporne, czyli nie mogą wykorzystać cukru, który zjedliśmy. I co się dzieje? Zamieniamy je w kwasy tłuszczowe i odkładamy w tkance tłuszczowej.
Uf.
Tak, jest to bardzo złożony proces i dlatego mówię, to się nie opiera tylko i wyłącznie na dobrze skomponowanym jadłospisie.
Jakieś inne choroby jeszcze możemy wymienić?
Może bardziej też dolegliwości. Zaburzona mikroflora jelitowa, która jest tutaj jedną z kluczowych elementów tego, żeby ten nasz metabolizm działał prawidłowo, ponieważ bakterie, które mamy w jelicie, odpowiadają za trawienie jedzenia i mogą wpłynąć na metabolizm.
Pyta tutaj też jeden ze słuchaczy, czy sukces w odchudzaniu wiąże się z wiekiem? Łatwiej jest osobom starszym czy młodszym?
Pewnie, że łatwiej jest osobom młodszym schudnąć, bo nasz metabolizm naturalnie z wiekiem spowalnia. Niemniej jednak nie jest to niemożliwe, choćby u kobiet po okresie menopauzy. Menopauza też jest takim przełomem hormonalnym w życiu kobiety i faktycznie kobiety różnie reagują i
często tyją.
Dosyć często tyją, zatrzymują wodę w organizmie, ale po tym okresie czy nawet w trakcie, zawsze możemy albo spowolnić te negatywne skutki, a później po prostu pomóc. Tak, odchudzanie jest trudniejsze, jeśli chodzi o wiek, tylko do tego dochodzą też inne czynniki biologiczne i psychologiczne, społeczne. Natomiast jest taka zależność.
Zastanówmy się teraz, dlaczego większość diet nie działa na wszystkich i na dłuższą metę. Mówiła pani wcześniej, że może się pojawić efekt jojo. Mhm. Czy dieta zawsze powinna być przygotowywana indywidualnie?
Tak, uważam, że tak. Dlatego wszystkie komercyjne diety oczywiście mają swoich zagorzałych zwolenników i przeciwników i będą działać na jednego, a na resztę nie. Natomiast często gęsto nie mają niestety nic wspólnego z edukacją, bo dieta, jeżeli mówimy o takim klasycznym przykładzie, czyli po prostu mamy rozpisany jadłospis, nic nie wnosi. Dieta musi edukować. Powinna brać pod uwagę, tak jak mówię, stan zdrowia. Każdy z nas ma inny stan zdrowia, ma inne środowisko rodzinne, ma inne środowisko w pracy i to są rzeczy, które bardzo mocno wpływają na skuteczność odchudzania, możliwości ruchowe. Jeden może pozwolić sobie na mocny trening, który nie zawsze jest dla niego dobry. To też warto zaznaczyć, że często zbyt mocne treningi nie przynoszą efektu w odchudzaniu, bo są bardzo mocnym stresorem dla organizmu, a to powoduje kaskadę reakcji, które prowokują raczej do odkładania tkanki tłuszczowej niż do jej gubienia. Mogą być osoby, które kompletnie nie mogą uprawiać takich sportowych wysiłków fizycznych. Dla nich zaleceniem są wtedy spacery, basen, ponieważ ich masa ciała jest na tyle duża, że sport nie przyniesie oczekiwanych
efektów. Czyli rozumiem, że to są takie ogólne zalecenia, że ten sport to właściwie dla każdego, do każdej diety można dopasować w jakiś tam sposób, ale najważniejsze jest, żeby się ruszać w ogóle.
Tak, ujęłabym to raczej w kategoriach ruchu, aktywności fizycznej niż treningów sportowych.
Czy odchudza się tak samo mężczyzn jak kobiety? Czy są jakieś różnice w tym, co powinni jeść panowie, a w tym, co jedzą panie? Mm-hmm. Czyli na przykład odchudza się małżeństwo, powinni, nie wiem, oddzielnie gotować?
Nie. Jeżeli mam pacjentów, którzy przychodzą jako małżeństwo, to staram się układać tak plany żywieniowe, żeby nie trzeba było tej kuchni do góry nogami wywracać, aczkolwiek tak są różnice. Są różnice przede wszystkim biologiczne. Mamy inne hormony, tak? Panowie mają testosteron, mamy estrogeny, które też odpowiadają niestety za tą naszą nadwagę bardzo często. Są różnice w podejściu do odchudzania. U panów jest znacznie łatwiej. Oni działają bardziej zero-jedynkowo. Jest zadanie, jest zrobione. U pań najczęściej pojawiają się wymówki, pojawiają się rzeczy, które jakby dochodzą pobocznie. To już są rzeczy, które faktycznie mogą wpływać na wykonanie planu żywienia. Sport to jest również element, który różnicuje kobiety i mężczyzn. Tutaj nie może być tak, że ten sport jest tak samo mocny dla kobiet, jak i dla mężczyzn. W diecie często zawartość białka. Panowie zwykle mają więcej masy mięśniowej, także zawartość białka w diecie u nich jest wyższa niż u kobiet.
No teraz musimy zrobić niestety przerwę na reklamę, ale za chwilę będziemy wracać i mówić o tym, czy to prawda, że nie wolno jeść po godzinie 18.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Dziś w programie rozmawiamy o odchudzaniu. Gościem jest dietetyk pani Anna Słomkowska. Co jest gorsze, jedzenie tłusto czy jedzenie słodyczy?
Technicznie rzecz ujmując, gorsze jest jedzenie słodyczy, dlatego że ono ma wpływ na poziom cukru. Cukier ma wpływ na poziom insuliny, a insulina potrafi narobić ogromnego bałaganu u nas w organizmie i sprzyjać tyciu. Także generalizując, nie wchodząc w szczegóły, co to za cukry i co to za tłuszcze, tak, cukier jest zdecydowanie gorszy.
Mamy też sporo pytań od słuchaczy dotyczących tempa, w jakim powinno się chudnąć. Czy na przykład w ciągu 2 tygodni zrzucenie 3-4 kilogramów to jest dobry efekt, czy za szybko?
Pytanie, co to za kilogramy. Jeżeli chodzimy do dietetyka, dietetyk powinien zwykle zbadać pacjenta, określić jego nie tylko masę ciała ogólną, ale również poziom tkanki tłuszczowej, masy beztłuszczowej oraz wody. Jeżeli odchudzanie jest zbyt szybkie, drastyczne, to następuje duży ubytek masy ciała, ale podyktowany niestety wodą, głównie. Może też dojść do katabolizmu, czyli rozkładu mięśni. Książkowo rzecz ujmując, od 0,5 do 1 kilograma na tydzień to jest takie dobre tempo. Aczkolwiek doświadczenie pokazuje, że scenariusz jest uzależniony od osoby i jej predyspozycji, jej warunków. Czasami 2 kilogramy w tydzień z tkanki tłuszczowej to też jest całkiem realny wynik.
Czyli tak naprawdę co trzeba zrobić, żeby ten efekt jojo się nie pojawił? No, boją się tego wszyscy odchudzający, że teraz schudnę, a potem przybędzie mi to, co schudłem i jeszcze plus.
Dlatego, no właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie zależy to od diety. Nie zależy to od 14 kartek co 2 tygodnie. Zależy to od całego planu żywienia i zmiany naszych nawyków żywieniowych. To znaczy, żeby nie wystąpił efekt jojo, przede wszystkim należy nauczyć się jeść regularnie, czyli patrząc znowu od strony organizmu, regulować poziom cukru i insuliny, które, tak jak wspomniałam, regulują ten proces odchudzania. Należy zwrócić uwagę również na to, z czego składają się, z jakich produktów składają się nasze posiłki. Nie patrząc tylko na kalorie, bo one akurat tutaj mają mniejsze znaczenie niż to, czy nasze posiłki składają się z dobrych produktów białkowych, z jakich składają się tłuszczów, z jakich składają się węglowodanów, bo to ma większe znaczenie niż to, jak obliczenie kaloryczności danego posiłku.
Mam tutaj SMS-a od pani Marioli. Mama ma 75 lat, ma cukrzycę i jest po operacji serca. Obie choroby wymagają ograniczeń w diecie. Mhm. Czy takiej osobie należy się wizyta u dietetyka w ramach NFZ-u, pyta nasza słuchaczka.
I to jest pytanie bardzo trudne i nie będzie to pocieszająca informacja dla pacjentów na chwilę obecną. Otóż nasze usługi medyczne nie są refundowane przez NFZ, chyba że to jest dietetyk szpitalny i w ramach jakiegoś programu faktycznie można to zrobić. Więc jeżeli ktoś chciałby się skonsultować z dietetykiem, że tak powiem, w ramach państwa, to prawdopodobnie musi go szukać w szpitalach. Natomiast wiem, że jest projekt, który mówi o tym, że chyba od przyszłego roku wejdzie taki przepis, że dietetycy będą dostępni dla pacjentów w przychodniach i w jednostkach szpitalnych.
Wróćmy może do tematu właśnie tego jedzenia po 18, mm-hmm. które tak wzbudza wiele kontrowersji. Mam takie pytanie od naszego słuchacza, pana Krzysztofa. Wiele lat wpajano nam, że do 18 można jeść, a po 18 to już jest po prostu zakazane, bo wtedy to na pewno się utyje. Czy to jest prawda? Czy to są mity?
Oczywiście, że to jest mit. Pewnie, jeżeli ktoś chodzi spać o 21, myślę, że to bardziej dotyczy dzieci niż dorosłych, to jedzenie kolacji o godzinie 18 ma sens. Natomiast przeciętnie osoba dorosła chodzi spać między 23 a północą. I ta kolacja, ten ostatni posiłek jest mega istotny, dlatego że reguluje nam poziom cukru we krwi, nie wprowadza naszego organizmu w stres, czyli nie powoduje, że my sami produkujemy tkankę tłuszczową, nie z jedzenia, tylko z własnych jakby zasobów. I powinien być ten posiłek zjedzony około 2-3 godzin przed pójściem spać.
Czyli jak tak naprawdę powinniśmy jeść, w jakich godzinach? Tak podsumowując cały dzień, o której zaczynamy?
Ogólne zasady możemy określić w ten sposób. Pierwszy posiłek powinien być zjedzony, mówię o ogólnych zasadach, bo tak. Czasami nie stosuje się tego w zależności od jednostek chorobowych u pacjenta, ale osoby zdrowe, gdzie występuje tylko jakby nadwaga, no nadwaga też jest zaburzeniem, ale że nie mają innych zaburzeń zdrowotnych, pierwszy posiłek powinien być zjedzony do godziny od momentu wstania i później średnio co 3,5-4 godziny. I tutaj też ta sprawa...
A ile tych posiłków powinno być?
I sprawa związana z ilością posiłków jest przede wszystkim uzależniona od długości dnia. Mogą być to, zazwyczaj są to 4-5 posiłków. Czasami zdarza się, że pacjenci jedzą 6 posiłków, bo jakby ktoś im powiedział, że częstsze jedzenie jest dobre. Otóż niekoniecznie, bo przez to zbyt częste jedzenie, czyli najczęściej, jeżeli ta przerwa między posiłkami wynosi na przykład 2 godziny, to jest za krótko na odpowiednią pracę glukozy i insuliny. I wtedy zamiast efektu chudnięcia mamy efekt tycia.
Do tego jeszcze wrócimy. Będziemy w dalszej części troszkę szerzej mówić może na temat tego, jak ułożyć sobie taki jadłospis na dzień. A teraz kolejna sprawa, jedzenie produktów light i tych 0%. Czy one rzeczywiście są sprzyjające odchudzaniu?
Nie są. To jest chwyt marketingowy. Faktycznie produkty light najczęściej dotyczą produktów mlecznych typu jogurt, kefir. Oczywiście możemy je odnieść do jakby dwóch obszarów. Light albo został zamieniony cukier na słodzik, który dla organizmu też nie jest zdrowy i też wpływa na ten mechanizm, ma swoje działanie, albo odnosi się to do produktów odtłuszczonych. Umówmy się, zwykły jogurt naturalny, mający około 4% tłuszczu, to nie jest śmietana 36%, także to jest dobry poziom tłuszczu. Tłuszcz jest bardzo potrzebny, żeby odpowiednio wchłonąć białka, witaminy, żeby to wszystko ze sobą przyswoić, natomiast jest również nośnikiem smaku. W momencie, kiedy produkt light jest pozbawione tłuszczu. Może pojawić się na przykład żelatyna, aby to wszystko zagęścić. Pojawiają się dodatkowe atrakcje z tablicy Mendelejewa, które powodują, że ten produkt jest wizualnie atrakcyjny, ale smakowo już niekoniecznie.
Czyli lepiej kupić po prostu zwykły, czysty jogurt?
Tak, jeżeli trafimy, dobry jogurt nie powinien zawierać żelatyny, nie powinien zawierać żadnej mączki z chleba świętojańskiego, żadnych E i innych zagęstników, bo to jest produkt naturalny. I najlepiej kupować produkty o smaku naturalnym. Warto dodać sobie ewentualnie mrożone truskawki, kawałek mango, kawałek banana, niż kupić jogurt truskawkowy, który z truskawkami bardzo często ma niewiele wspólnego.
Wiele osób, które bardzo uważają na swoją wagę, chcą być zdrowe, odchudzają się i tak dalej, używa na przykład mleka, które ma 0% albo 0,5%. Czy to ma sens?
Kompletnie żaden, dlatego że mleko nie jest produktem wysokotłuszczowym. Akurat jestem zdania, że jakby osoby dorosłe powinny spożywać bardzo mało mleka, czasami nawet wcale. Lepiej, żeby spożywały produkty mleczne fermentowane, które są po prostu lepiej przyswajane. Ale jeżeli ktoś używa mleka do kawy, to nie ma kompletnie sensu, żeby używał mleka 0% czy 0,5%. Wystarczy kupić zwykłe 1,5% lub 2% mleko i będzie dobrze.
I następna sprawa to, czy rezygnacja w czasie diety z mięsa to jest dobry pomysł?
Jeżeli są ku temu podstawy i przesłanki medyczne, to tak, ale jeżeli jest to kwestia związana z widzimisię, to absolutnie nie. Oczywiście nie mówię tu o pełnym wegetarianizmie czy weganizmie jako ideologii, tylko o sytuacji, kiedy przychodzi pacjent i stwierdza, że on nie będzie jadł od dzisiaj mięsa. To może mieć wiele negatywnych reakcji na organizm, natomiast oczywiście nie można jeść tego mięsa zbyt dużo i należy wybierać to mięso, które jest dla nas bezpieczne, jak indyk, królik, cielęcina, od czasu do czasu mięso czerwone, czyli wołowina, która ma sporo żelaza chemowego, bardzo nam potrzebnego, aczkolwiek jelita jej w nadmiarze nie lubią, więc to jest kilka razy w miesiącu tylko.
I to samo pytanie dotyczy pieczywa, czy chleb powoduje tycie i co z ziemniakami w takim razie?
Oczywiście, jakbyśmy tego chleba jedli pół bochenka dziennie, to pewnie tak. Natomiast w urozmaiconej diecie, w której znajdują się warzywa, w której znajdują się odpowiednie białka i tłuszcze, 2-3 kromki chleba na dzień nie spowoduje rewolucji. Natomiast może spowodować tycie w momencie, kiedy mamy nadwrażliwość na jakiś rodzaj zboża. Ta nadwrażliwość pokarmowa, która się pojawia, osłabia nam system odpornościowy, wpływa również na mikroflorę jelit. Tak, i tutaj już proces jest bardziej złożony. Możemy wykluczyć niektóre produkty, nawet te, które z pozoru wydają nam się bardzo zdrowe, mogą nam szkodzić. Właśnie ze względu na nadwrażliwości pokarmowe.
Część osób uważa, że jeśli nie będzie jadła ziemniaków, nie będzie jadła chleba, w ogóle żadnego pieczywa, ciasta, to schudnie. I rzeczywiście chyba chudną ludzie, prawda?
Najczęściej tak, ponieważ jedzą tego bardzo dużo i ta różnica odstawienia tych produktów powoduje nagle taki efekt wow. Ale nie jest to wcale dobre rozwiązanie na dłuższą metę. Ziemniaki same w sobie nie są tuczące, jeżeli są elementem naszej diety, a nie są podstawą i kopcem kreta na każdym talerzu obiadowym.
Mamy też pytanie o jedzenie zgodne z grupą krwi. Czy to działa, czy nie?
Ja absolutnie jestem zwolenniczką tej teorii. Zresztą były też prowadzone badania, które nie potwierdziły jej działania. Ona nie ma żadnych takich przesłanek medycznych, naukowych, które mogły tutaj zaważyć. Natomiast oczywiście, że na część osób będzie działała i na ile to jest kwestia placebo, a na ile jest to kwestia wpływu na organizm, to jest trudno określić.
Też są pytania o chrom i o różne takie właśnie tak zwane te spalacze tłuszczów. Mhm. Czy chrom ograniczy chęć na podjadanie słodyczy? Czy jest on obojętny?
Nie, nie jest obojętny. On tutaj bardziej działa na uwrażliwienie jakby trochę tkanek na insulinę, czyli na lepsze wykorzystanie cukru z krwi. Oczywiście nie będzie działał w spektakularny sposób, ale może być elementem zbilansowanego planu żywienia. Tylko uwaga, z tymi wszystkimi suplementami, głównie z tej grupy spalaczy, to trzeba naprawdę bardzo mocno uważać, dlatego że są takie spalacze termogeniczne, które wpływają bardzo mocno na pobudzenie serca, na ciśnienie krwi, mogą być po prostu niebezpieczne i stosowanie jakichkolwiek suplementów zawsze powinno być skonsultowane albo z lekarzem, albo z dietetykiem. I możemy te, już jak jesteśmy przy suplementach, warto powiedzieć, są takie suplementy apteczne, czyli witaminowo-mineralne i są te suplementy sportowe, jak właśnie spalacze tłuszczu, jak aminokwasy, jak odżywki białkowe i to wszystko musi mieć podstawę, żeby wdrożyć do planu. planu. Sam suplement może nas tylko wspomóc, ale on nie zrobi za nas całej pracy.
A do rozmowy wrócimy po piosence i powiemy mniej więcej, jak ułożyć sobie posiłki w ciągu dnia, żeby to było zdrowo i żebyśmy no przynajmniej nie przytyli więcej.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W studiu Anna Słomkowska, dietetyk kliniczny i sportowy, i mamy kolejne SMS-y od naszych słuchaczy. Witam, mam Hashimoto. Miesiąc po cesarce zaczęłam chodzić na crossfit. Dietetyk zlecił mi dietę białkowo-tłuszczową. Do tej pory nie mogę zejść z wagi i ważę ciągle więcej niż przed ciążą, a od 5 miesięcy nie mogę zrzucić nawet 1 kilograma. Co mam robić? Pyta nasza słuchaczka.
Biorąc pod uwagę problem z Hashimoto, jak i z innymi chorobami autoimmunologicznymi, bo jest to choroba z autoagresji, no nie dziwi mnie, że pani nie może schudnąć, dlatego że dieta jakby tylko białkowo-tłuszczowa w tej sytuacji może prowokować organizm do obniżania tempa metabolizmu, do produkowania tkanki tłuszczowej. Do tego doszedł nam crossfit, który jak wiadomo nie jest zbyt delikatnym treningiem i tak jak wspomniałam, mocny trening może być również stresorem, czyli brak cukru w diecie, odpowiedniej ilości węglowodanów, może w ten sposób. Zbyt mocny trening powodują, że to tempo metabolizmu zamiast przyspieszać, to spada. Organizm zaczyna się bronić. Ma to też negatywny wpływ na hormony tarczycy.
Chcę pani powiedzieć, że zbyt intensywny trening w pewnych przypadkach może być
przyczyną do gromadzenia tkanki tłuszczowej, a nie do spalania.
Do spalania.
Tak.
Także mamy chyba odpowiedź na to pytanie słuchaczki, bo być może w jej przypadku właśnie tak jest.
No nie znam dokładnie jakby historii, natomiast to jest problem, który dotyczy bardzo wielu kobiet, które faktycznie przy chorobach hormonalnych zwykle związanych z tarczycą i jeszcze jeżeli jest to choroba autoagresywna, przy której nie zwraca się tylko uwagi na budowę posiłku, ale bardzo mocno na mikroflorę jelit, która steruje jakby tym procesem zapalnym w organizmie i do tego dochodzi zbyt mocny trening i później faktycznie po zmianie treningu, przekształceniu go w trochę lżejszy, nadal zostajemy przy ruchu, nagle organizm zaczyna się odblokowywać. Dlatego, że powiedziałam, mocny trening, brak niektórych substancji odżywczych w diecie może nasz organizm stresować, a stres poprzez przemiany biochemiczne będzie prowadził do gromadzenia wody i do gromadzenia tkanki tłuszczowej.
Czyli nie wszyscy mogą szaleć na siłowni. Nie. Trzeba też o tym pamiętać. Przejdźmy teraz, bo audycja nam się powoli kończy, do tego, co powinniśmy tak naprawdę jeść i w jakich godzinach. Wspominała pani wcześniej, że tych posiłków powinno być 5. Tutaj jeden ze słuchaczy też pyta, jak planować posiłki, kiedy pracuje się w nocy. Co możemy tutaj poradzić w tych kwestiach?
Faktycznie, warto, planując w ogóle zdrową dietę, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na rozkład posiłków. Jeżeli dodatkowo ktoś pracuje w nocy, to zdarza się, że 2 małe posiłki w nocy do utrzymania, też nie wiem jakiego rodzaju to jest praca, bo to jest też bardzo ważne, powinny być spożyte, jeżeli ta aktywność jest w nocy. Natomiast co należy wziąć dodatkowo pod uwagę? Odpowiednie wypijanie odpowiedniej ilości płynów, tu głównie woda, sen. I
wodę można jeść przez całą dobę, tak?
Tak, wodę można jeść przez całą dobę, natomiast zawsze powtarzam swoim pacjentom, żeby pili wodę przez cały dzień, nie w momencie, kiedy im się przypomni po południu i nagle uzupełnią
2 litry
wody, bo to absolutnie nie przynosi żadnych dobrych efektów, wręcz może trochę te nasze nerki obciążyć. Natomiast wypijanie wody pomiędzy posiłkami, dzięki której one są właściwie trawione i wszystkie substancje odżywcze są dostarczane do komórek naszego ciała, jest bardzo ważne.
Czyli co jest tak naprawdę clue sukcesu przy odchudzaniu i przy dietach?
Podstawą jest, ogólnie ujmując rzecz, regularność posiłków i dobrze zbudowane posiłki, czyli nie posiłki jednostronne, na przykład tylko warzywne czy tylko białkowe. To są rzeczy, które powinny łączyć się ze sobą, czyli odpowiednia ilość węglowodanów, tłuszczu, rodzaj białka, czyli czy jakie mięso wybrać, rybę, jajko, do tego zawsze garść warzyw, która powinna być dodana.
Czyli podsumowuję. Jemy 5 razy dziennie w równych 4-5 razy dziennie w równych odstępach godzinowych, czyli co 3-4 godziny, tak?
Średnio.
Ostatni posiłek o godzinie 20.
No, jeżeli zakładamy, że idziemy spać o 23. Ostatni posiłek około 2 do 3 godzin przed pójściem spać.
Czy są rzeczy, których na przykład nie wolno jeść wieczorem?
Tak, nie powinno się jeść tak zwanych cukrów prostych, czyli zwykle słodyczy, dużej ilości owoców, czyli takie posiłki z owocami, czy też ktoś myśli, a zjem wieczorem banana i kawałek mango, to dobrze zrobię. Nie, niedobrze. Tutaj faktycznie te słodkie rzeczy, ale nie kwestie dotyczące węglowodanów typu chleb, czy kasza, czy ryż, bo to są rzeczy, które jak najbardziej można. Natomiast ogólnie rzeczy słodkie wieczorem odpadają.
Który soki posiłek również powinien być największy, najbardziej obfity?
Raczej one powinny być w miarę wyrównane, aczkolwiek zwykle obiad jest takim większym posiłkiem niż pozostałe. Niemniej jednak po każdym z posiłków nie powinno być takiej reakcji objedzenia się, że już faktycznie nie ma miejsca na nic innego. Z lekkim niedosytem.
Czy w czasie naszej diety możemy sobie w ogóle pozwolić na cokolwiek słodkiego, czy to już jest kompletny zakaz?
Ba, powinniśmy. Ja zawsze swoim pacjentom powtarzam, że słodycze są obowiązkowe, o ile ktoś je bardzo lubi, bo są osoby typu, że ze wszystkich słodyczy najbardziej lubię schabowe. No i jasna sprawa, nie potrzebuję cukru do szczęścia. Natomiast niestety większość osób bardzo lubi słodycze i ja je zostawiam. Jednakże mają one swoje miejsce w czasoprzestrzeni. Czyli zwykle zezwalam na jeden raz w tygodniu zjedzenia tego, na co mamy ochotę. W ilości porcji.
Tak? To znaczy są rzeczy, wszystko możemy zjeść,
tak? Może być
kawałek
to ciasto,
tortu.
Tak, ale kawałek, nie pół blachy, ale też nie na wkurzenie kubków smakowych, tak? Tylko tak, żeby zjeść i poczuć z tego przyjemność i satysfakcję. Zaznaczę tylko, że jeżeli prowadzimy dość regularne posiłki, są one również właściwie zbudowane, to my nie potrzebujemy tego cukru, nie rzucamy się na słodycze. Nasza dieta też, jeżeli nie zawiera zbyt dużo elementów smakowych, słodkich, to nie pobudzamy receptorów, jakby nie uczymy mózgu tego smaku. Stąd naturalnie później pacjenci zgłaszają mniejszą ochotę na słodycze i faktycznie kawałek tortu, który mogli zjeść jeden lub dwa z powodzeniem, to dochodzą do połowy tego pierwszego kawałka i mają dość, bo jest dla nich za słodki.
No i na koniec mamy właśnie takie podsumowanie humorystyczne od naszego słuchacza, pana Andrzeja, który pisze tak: dieta cud, można jeść wszystko, ile chcemy i jak się schudnie, to będzie cud.
Tak, i to jest prawda.
I to jest prawda. Dziękuję pani za udział.
Dziękuję
w audycji.
Bardzo.
A państwu za wszystkie SMS-y. Gościem była Anna Słomkowska, dietetyk kliniczny i sportowy. Bądźcie państwo zdrowi, zdrowo się też odchudzajcie. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.